Dzień dobry, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest profesor Robert Czerniawski, Uniwersytet Szczeciński, a jednocześnie dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Dzień dobry.
W Warszawie, także na cały kraj.
Dzień dobry.
Spotykamy się, co prawda, w dniu, kiedy już możemy zapomnieć o tych upałach, które na początku września nawiedziły między innymi Szczecin, ale jak się umawialiśmy na rozmowę, to jeszcze mieliśmy taką sytuację, że w dzień było ponad 30 stopni, a w nocy 22 stopnie. Czy to normalne dla początku września, czy powinniśmy się bać, planeta płonie?
Znaczy, ciężko powiedzieć, albo w ogóle może nawet nie powinniśmy mówić, czy to jest normalne dla danego miesiąca, czy nie. Może powinniśmy mówić, że to jest normalne dla klimatu, w którym się znajdujemy i dla tych zmian klimatu, w których się w tej chwili znajdujemy. To, że to jest proces naturalny, no to przecież wiemy, tak? My się znajdujemy u schyłku epoki lodowcowej ostatniej, więc no logicznie im mniej lodu, w tym wypadku lodowców, no tym będzie cieplej. Temperatura będzie coraz wyższa, więc klimat wymusza takie warunki, w jakich my się w tej chwili znajdujemy i czy się trzeba do tego przyzwyczaić. Trudno mi powiedzieć, ale na pewno trzeba w czymś takim żyć.
Mhm. Czyli co? Czyli lepiej przed kolejnymi wakacjami kupić sobie klimatyzację, szczególnie jak ktoś wyżej mieszka i te dachy nagrzewają się teraz już do takich temperatur, że w mieszkaniach na ostatnich piętrach po 30 stopni było we wrześniu.
No taki widok jest coraz powszechniejszy, tak? Już widzimy tych klimatyzatorów coraz więcej. No to już zależy od wytrzymałości naszej na temperaturę. Natomiast no poważnie mówiąc, chyba tak się będzie działo. Tak, mamy wyraźnie wzrostową tendencję. Klimatolodzy nas alarmują o ciągle podnoszonej temperaturze powietrza i wód, co najgorsze, bo to wody głównie utrzymują temperaturę naszej atmosfery.
I nie mówi pan teraz o wodzie w Bałtyku, tylko
ogólnie,
o Atlantyku na przykład.
O wszechoceanie, tak jest. Więc tendencja jest ciągle wzrostowa, no i nic nie zapowiada, ale inaczej nie ma żadnych ani symptomów, ani jakichś logicznych przesłanek, żeby było inaczej.
Ale to jest to globalne ocieplenie, o którym mówi jedna strona? Czy...
Tak, ja mówię w tej chwili o globalnym ociepleniu, które jest naturalnym procesem, którymś z kolei w historii Ziemi.
Ale naturalnym, czy my pomagamy trochę temu procesowi, tymi gazami cieplarnianymi i tak dalej?
Czy
jesteśmy w stanie zahamować też te zmiany, czy nie? Czy one są tak naturalne, że...
Znaczy,
prostu...
tu należy rozróżnić zmiany klimatyczne, które są naturalnym procesem, no i jakiś tam, powiedzmy, nasz wpływ, który jest wspomagający, tak? I tutaj no, klimatolodzy, którzy badają te procesy wpływu człowieka na zmiany klimatyczne, no jednoznacznie twierdzą, że człowiek przyczynia się do podniesienia temperatury poprzez chociażby produkcję gazów cieplarnianych, tak? Im ich jest więcej w atmosferze, tym temperaturę mamy większą. To promieniowanie, które jest wysyłane od Ziemi, wraca z powrotem do niej, tak? Do powierzchni, więc temperatura się podnosi. I na pewno zdecydowanie jakby większy wpływ to wpływ samej natury, tak? I tych zmian, które naturalnie przebiegają, ale pomoc człowieka, może złego słowa użyłem, pomoc, ale wpływ człowieka jest no, też zauważalny, tak twierdzą najlepsi klimatolodzy z całego świata.
Mamy historycznie niskie stany rzek. 24 centymetry Wisła w stolicy. To można niemal suchą stopą przejść z jednego brzegu na drugi.
No to jest stan katastrofalny, tak? Oczywiście po części jest to też jakiś tam proces, w którym my się znajdujemy tych zmian klimatycznych, no bo my tych opadów równomiernie rozłożonych na naszym terenie w klimacie umiarkowanym, akurat w tej części Europy, obserwujemy relatywnie niedużo, a z drugiej strony to też jest problem, który sam sobie stworzył człowiek, tak, poprzez regulowanie, a szczególnie regulowanie koryt rzek, i szczególnie odwadnianie gruntów, w których retencja wody jest najefektywniejsza. to jest problem, który widzimy już od kilkudziesięciu lat. Pomimo tego, proszę zauważyć, nawet mieliśmy tam początek 90. lat, też już obserwujemy wzrost temperatur od tamtego czasu, ale wtedy też zaczęły się problemy z wodą, bo jest to skutek wieloletnich, kilkudziesięcioletnich zaniedbań w zlewni. Teraz próbujemy z tym walczyć, nie mówię walczyć ze zmianami klimatu, ale walczyć sami ze sobą, bo proszę zauważyć, że na przykład w naszym województwie Drawiński Park Narodowy, bardzo dobry przykład, ja zawsze podaję go jako wzorcowy przykład relatywnie małej ingerencji człowieka w koryto rzeki, gdzie ta Drawa poza Parkiem Narodowym też sobie bardzo słabo radzi i też dosłownie można suchą stopą w wielu miejscach przejść, bo ona tam wyschła. Natomiast w Parku Narodowym tego problemu z wodą nie ma, bo mamy naturalnie utrzymane koryto.
Czyli tam, gdzie nie tykał człowiek, tam jest natura sobie sama radzi.
Tam natura sobie dobrze radzi i my ludzie z tej natury tam korzystamy. No, musimy w końcu wybrać, co chcemy.
Tak? Mamy zagrożenie suszą hydrologiczną, także w okolicach Szczecina, tutaj Płonia i tak dalej. Jak to wygląda, te deszcze niespokojne, które w tym tygodniu nad Szczecinem, to chyba niewiele zmienią,
nie,
tak
no,
znając
to jest,
życie.
To jest marginalne, nawet gdyby się zjawiła całodobowa ulewa, tak? Mhm. No, to ona spłynie natychmiast do tej rzeki i zasili w konsekwencji morze. Natomiast na pewno ziemia nie będzie w stanie przyjąć, wysuszona ziemia, przyjąć takiej ilości wody. Nawalne deszcze właściwie nie dają nic, tak? Opady powinny być rozłożone w czasie, równomierne, jakieś powiedzmy sobie umiarkowane, tak żeby ta gleba mogła tą wodę przyjąć. W przeciwnym razie wpływ ulew jest marginalny, żeby nie powiedzieć żaden.
Biorąc pod uwagę tak gorące lato, które za nami i początek września, do tego zrzuty, które nadal są do Odry, udało nam się ominąć powtórkę z katastrofy ekologicznej, można tak powiedzieć, w tym roku, czy jeszcze kropki by pan przy tym zdaniu nie postawił?
To nie jest tak, że nam się udało akurat w tym roku ominąć, bo równie dobrze ta katastrofa mogła zdarzyć się 10 lat temu, a zdarzyła się 2 lata temu, tak? Po prostu taki jest cykl ekosystemu i wszystkich procesów ekologicznych, które tam występują, że się nie udało, bo znaczy nie udało. Nie udało się, powiedzmy sobie, doprowadzić do takiej katastrofy. Natomiast mogło to wystąpić w każdym momencie, tak? Akurat w tym roku przecież mieliśmy podobne warunki środowiskowe jak 2 lata temu i to się nie wydarzyło, bo po prostu nie weszliśmy jeszcze w taki cykl ekologiczny złotej algi, aby powtórzyć tą katastrofę, na szczęście. Druga rzecz jest taka, że my też dosyć dużo się nauczyliśmy. I nauczyliśmy się regulować przepływem wody w kanale Gliwickim, czyli tym ognisku zapalnym złotej algi. Tutaj wiem, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska takie prace prowadzi dość mocno i ciągle monitoruje razem z Wodami Polskimi. To sam byłem świadkiem tego, więc tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że to się udało. Dwa, no to było to ryzykowne, ale bardzo odważne zastosowanie perhydrolu w Kłodnicy, tak aby zlikwidować ten zakwit, który mógł się przedostać do Odry z Dzierżna Wielkiego, tam gdzie obserwowaliśmy w tym roku jednak też dosyć sporą katastrofę. I no tutaj wiele rzeczy złożyło się na to, że w tym roku, no prawdopodobnie odpłukać, ale prawdopodobnie już się to nie odbędzie na Odrze, czyli ten cykl ekologiczny, tak, który na pewno został w jakiś sposób przerwany w 2022 roku, plus no działania człowieka, które przyniosły dobry skutek.
No i mamy nowość, środek na złotą algę.
Tak, mamy nowość, mamy środek na złotą algę. Tutaj nieskromnie powiem, że IMGW razem z firmą Ecologic, bo to jest współpraca nauki z biznesem, tak jak to się powinno odbywać na całym świecie, przecież na zachodzie to jest normalne. plus jednostki naukowe z całej Polski, bo mamy tutaj też Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Gdański, Politechnikę Warszawską, no zdecydowały się zastosować taki środek oparty na bazie krzemu, całkowicie naturalny, którym udało się ograniczyć zakwit złotej algi, bardzo istotnie, przy okazji nie powodując żadnych szkód. I tutaj myślę, że jest to środek, który może się uzupełniać spokojnie z zastosowanym perhydrolem, czyli w różnych warunkach środowiskowych te środki mogą jednocześnie absolutnie współgrać i być stosowane.
A ten środek na złotą algę już był stosowany na przykład w Odrze, czy dopiero był testowany?
Nie, był testowany operacyjnie w kanale Gliwickim i przyniósł bardzo pozytywny skutek. No w tej chwili czekamy na wspólne posiedzenie z ministerstwami różnymi, tak, które no zdecydują, czy stosować to w przyszłym roku, czy nie, ale no jest duży potencjał na możliwość zastosowania tego środka.
Czyli krótko mówiąc, wynaleźliście środek na złotą algę, który będziecie wsypywać do kanału Gliwickiego, do Odry i dzięki temu złota alga nie będzie się mogła rozwijać?
No taką mamy nadzieję, tak? Taką mamy nadzieję, bo wyniki są bardzo obiecujące. Bardzo obiecujące, nawet bym powiedział no zaskakujące, tak? Bo nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego efektu.
I to jest nowinka światowa?
To jest nowinka światowa. Do tej pory nie udało się opracować takiego środka, który z jednej strony ograniczałby złotą algę, a nie powodował szkód w innych elementach piramidy troficznej.
Proszę powiedzieć, wracając na chwilę do tej suszy hydrologicznej, do tego wszystkiego, co się dzieje, do tych upałów, które były, teraz możemy spodziewać się ulewnych deszczy, silnych wiatrów, to tak działa?
No, takie zmiany klimatyczne, tak, czyli wysokie temperatury gwałtownie przechodzące w jakieś zimne masy powietrza, no niestety wymuszają też zmiany ciśnienia. Co za tym idzie, spodziewamy się bardzo ekstremalnych zjawisk pogodowych, silnych wiatrów, właśnie ulew, opadów gradu, czyli pogoda staje się no mniej albo bardziej przewidywalna, więc tego należy się spodziewać. No, przed nami jesień, na pewno ta sytuacja się trochę ustabilizuje, tak, ale póki co no spodziewamy się przecież jeszcze w drugiej połowie września też wyższych temperatur, może nie tak wysokich, ale na takie zjawiska gwałtowne pogodowe też chyba musimy się przygotować.
Ale miasta nie są przygotowane na to. Żadna kanalizacja chyba w żadnym mieście nie jest w stanie przyjąć na przykład opadu 100 litrów na metr kwadratowy.
No zauważmy, większość kanalizacji w miastach była budowana wtedy, kiedy te miasta powstawały albo po wojnie były odbudowywane, tak? I to do dzisiaj funkcjonuje, więc wtedy te zjawiska pogodowe tak gwałtowne i nieprzewidywalne nie występowały, więc trudno było się spodziewać, że ta infrastruktura kanalizacyjna będzie też wyglądała inaczej. Wyglądała tak, na jakie warunki w danym okresie mogłaby być przygotowana. No, no, w tej chwili sami widzimy, w największych miastach mamy powody do zmartwień, kiedy pojawia się gwałtowna ulewa. W ciągu jednej godziny spada tyle deszczu, co w ciągu całego miesiąca, więc nie ma szans, żeby jakakolwiek kanalizacja, nawet powiększona trzykrotnie, była w stanie przyjąć taką masę wody.
To jeżeli nie zwiększając te przepusty klimatyzacji, to jak mamy się szykować do tych zmian już widocznych gołym okiem, zmian klimatu? Wiem, że w energetyce dużo się dzieje, tak?
No dzieje się dużo w energetyce, ale może zacznę. Na energetyce może bym skończył tą odpowiedź na pytanie. Natomiast wracając do wody, bo jeszcze zahaczę o ten wątek, no przede wszystkim my musimy rozszczelniać powierzchnię betonowe, tak, które no właśnie powodują to, że woda nie wsiąka, tylko spływa od razu do tych wąskich przepustów, czy do tych wąskich rur kanalizacyjnych, których nie jest w stanie absolutnie przyjąć.
Czyli koniec z betonozą.
No to w miastach przede wszystkim. No musimy to jakąś mozaikową strukturę wprowadzić. To jest konieczne. No widzimy w krajach azjatyckich, w Singapurze, w Korei, takie prace są już od dawna prowadzone i to przynosi bardzo pozytywny skutek w środku miast. W środku miast. Na przykład Rwanda, w której niedawno byłem ze swoją katedrą, gdzie tam prowadzimy też badania jakości wody. Kraj wydawałoby się w samym środku Afryki bardzo świadomy problemu
wysokich temperatur
i dużych opadów w okresach deszczowych. W środku miast dochodzi do wyludniania takich terenów, powiedzmy sobie, półpodmokłych po to, żeby ta woda mogłaby być tam zretencjonowana. To wyobraźmy sobie, to jest środek Afryki, kraj zdecydowanie biedniejszy od nas, ale jak bardzo, bardzo świadomy. Przede wszystkim też no musimy skończyć z osuszaniem gleb, melioracjami i tak dalej, obsadzaniem terenów drzewami, tworzeniem lasów, jeżeli chcemy tą wodę zretencjonować, tak? Jest wiele ugorów, które no, są tylko ugorami, a mogłyby być właśnie zagospodarowane w celu retencjonowania wody. Absolutnie nie jestem jakąś osobą o radykalnych poglądach ekologicznych, bo sam przecież korzystam z dobrodziejstw gospodarki i technologii, ale tam, gdzie można, tam, gdzie nie wymagają tego jakieś szczególne warunki gospodarcze, można to te tereny oddać naturze, co też i gospodarczo przeniesie się pozytywnie na człowieka. Natomiast energetyka, no wchodzimy bardzo mocno w energetykę offshore'ową, to dość mocno wchodzimy w odnawialne źródła energii. No tutaj też no, sytuacja geopolityczna no, niestety zmusza nas do tego, żebyśmy odchodzili od no, takich konwencjonalnych źródeł energii. Polska musi, i widzę, dość mocno wchodzi w energetykę offshore'ową, tak, będą budowane te farmy wiatrowe na Bałtyku. Temat elektrowni atomowej. Wydaje się konieczny na ten moment. Chyba nie mamy w tej chwili innego wyjścia. Mamy coraz większą liczbę dni słonecznych, więc wykorzystujmy energię słoneczną, fotowoltaikę. Już w tej chwili chyba nawet znajdujemy się w sytuacji, która wymusza na nas takie, takie działania. Zresztą no, po co się truć węglem, tak?
I na koniec naszej rozmowy chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Rwandą, bo to jest szerszy wątek. Pan wspomniał, że pan tam był ostatnio. Czego się od siebie nawzajem uczymy?
No to jest współpraca, która trwa już trzeci rok, tak? To tutaj jego magnificencja, rektor Waldemar Tarczyński z panią rektor Flagą Gieruszyńską akurat bardzo zabiegali o tą współpracę. I czego się uczymy od siebie nawzajem? My się tam uczymy szacunku do natury, tak? My się uczymy tam szacunku do natury, widzimy tam, jak bardzo człowiek od tej natury jest zależny, jak jeszcze niezmienione środowisko pozytywnie wpływa na ogólnie na stan życia mieszkańców. Rwanda to jest kraj, który ma wielkość naszego województwa. Żyje tam 12 milionów ludzi, to jeszcze między górami. I proszę sobie wyobrazić, że oni spokojnie, naturalnymi metodami dają sobie radę. Oczywiście, może nie mają takiego porównania do tego życia wysoko rozwiniętego, jakie my tutaj mamy. Może nie będąc świadomym, są bardziej szczęśliwi. Tak też może być, ale taka egzystencja, natura, człowiek wygląda zupełnie inaczej. Także prowadzimy wspólne prace, wspólne badania. Wykonujemy tym jako chyba jedyni w świecie w tej chwili monitoring jakości wód rzecznych, bo niestety tam z oczyszczaniem wody no nie jest najlepiej. Zostaliśmy poproszeni o to, żeby w tych ich raportach dotyczących ochrony środowiska i monitoringu wód też występować. Tam będzie Uniwersytet Szczeciński jednym z współwykonawców takich raportów, więc pomagamy im dosyć mocno. Może nawet dojść do tego, że będziemy jednymi z prekursorów budowy albo inicjatorów, może tak, taki pomysłodawców budowy oczyszczalni ścieków razem z elektrowniami w postaci takich kół młyńskich, tak aby doprowadzić do tych najmniejszych wiosek wysoko w górach prąd do podstawowych potrzeb życiowych.
No to trzymamy kciuki.
Dziękuję bardzo.
Moim Państwa gościem był profesor Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego, a jednocześnie szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Bardzo dziękuję.